Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni. A oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi. A woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami, powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wypłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, co sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc i umysłów, przejmij nad nami władzę i spraw, byśmy to słowo zrozumieli i przyjęli z miłością, aby to słowo rodziło w nas wiarę. Przyjdź, Duchu Święty. Kochani, dzisiejsze czytania są ciekawe. Pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela mówiło nam o pewnym widzeniu, w czasie którego anioł wyprowadził Ezechiela w stronę świątyni i on zobaczył, że spod progu świątyni wypływa woda na wschód. Co to za woda i gdzie ona wypływa? Jak znamy geografię mniej więcej, to wiemy, że Palestyna jest takim dziwnym krajem. Pomiędzy Jerozolimą a Morzem Martwym jest około 25 km odległości, tyle się jedzie samochodem. Natomiast różnica wzniesień jest około 1000 metrów, około 1000 metrów różnicy, ponieważ Jerozolima leży na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza, natomiast Morze Martwe jest w potężnym rowie tektonicznym i jest minus 417, czyli 417 metrów poniżej poziomu morza, mórz i oceanów. I jak wiemy, to jezioro jest bardzo słone. Stężenie soli jest tak potężne, że nie ma tam żadnego życia. Żadna ryba, żadna roślina, nic tam nie może urość, bo jest tak skażone, tak mocne i zatrute środowisko. I co jest dziwnego? Ta woda wypływa spod progu świątyni i czegokolwiek ona dotknie, to ożywa. I ten potok wpada do morza i okazuje się, że w tym morzu pojawiają się niezliczone ilości ryb. Tam wraca życie. Wyobraźmy sobie jakiś maleńki potoczek, porównajmy z morzem. Jaką siłę i jaką moc musi mieć ten rozpuszczalnik, skoro potrafi zneutralizować tak potężne ilości soli, czyli tego, co powoduje, że tam nie ma życia. O co tu, kochani, chodzi? Stary Testament jest zapowiedzią Nowego Testamentu. Wszystko spełniło się w Jezusie Chrystusie. Tu nie chodzi o tą świątynię w Jerozolimie, bo ona przeminęła i jej już nie ma. I nie będzie. Tu chodzi, kochani, o nasz ołtarz, tą naszą świątynię w Olszance i każdy inny kościół. Moi drodzy, tu z tego ołtarza wypływa potężne źródło życia, które ma moc przemienić wszystko to, co śmiertelne, to, co poranione i martwe, i nieżywe. Co więcej, spływa w dół, w doliny nędzy, ubóstwa, dziadostwa i zła. Co ma taką moc? Otóż, kochani, tą moc ma krew Jezusa. Jedna kropla krwi Jezusa jest w stanie przywrócić życie wszystkiemu. I moi drodzy, i my z tej mocy czerpiemy. My, przychodząc tutaj, przychodzimy, najmocniej tego doświadczamy, kiedy przychodzimy do spowiedzi świętej. Kiedy człowiek, tak naprawdę trup, człowiek nieżywy, przychodzi do spowiedzi świętej, wyznaje swoje grzechy i wtedy na znak sakramentalny, w znaku sakramentalnym spływa na niego najdroższa krew. I to, co wcześniej było miejscem śmierci, staje się pełnią życia. To, co było wstrętne, okropne, ohydne, śmierdzące, staje się piękne, pachnące, świeże, czyste i wolne, i święte. Moi drodzy, tu jest źródło łask. I ta łaska na nas spływa bezpośrednio od Jezusa, przez ręce kapłanów, ponieważ dał nam Jezus tę władzę. I miejmy tego świadomość, jaką wspaniałą i dobrą rzeczą jest to, że mamy świątynię, bo Jezus tu jest żywy i Jezus przychodzi, aby nas ożywiać i nadawać życie nam i przywracać życie i nadawać mu sens. To czytanie drugie, które słyszeliśmy dzisiaj, było również dwa tygodnie temu czytane, mówiłem na ten temat, ale myślę, że zwróćmy uwagę na jeden szczegół. Jesteśmy żywą świątynią, my. Ta nasza świątynia jest materialna, z cegły, ale my jesteśmy żywą świątynią. Każdy organizm żywy, wiemy, że jest zależny, nie jest autonomiczny, ponieważ wymaga ciągłego odżywiania. I czy się jest człowiekiem, zwierzakiem czy rośliną, potrzebujemy rzeczy do życia, więc pokarmu, wody, słońca, pewnych rzeczy. Jest to potrzebne. Owszem, mamy życie, ale to życie musimy nieustannie zasilać. I to jest taka prawda, kochani, że my jako żywe świątynie Jezusa musimy czerpać z tego źródła. Chodzi po prostu o to, byśmy przychodzili tu i z mocy Jezusa korzystali w spowiedzi świętej, w komunii świętej, w sakramentach świętych. Tutaj, moi drodzy, o to chodzi. Ale też, moi drodzy, można zniszczyć tę świątynię. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii ciekawą historię, jak to Jezus się zdenerwował. No, to było mocne bardzo wydarzenie. Wiemy, że żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Świątynia była potężną budowlą. To był olbrzymi gmach, potężny. Plac, miejsce święte, najświętsze, takie różne krużganki. To było przepiękne. I wiadomo, że ludzie przychodzili z daleka, czasami setki kilometrów przemierzali, aby tam złożyć ofiarę. No, aby złożyć ofiarę, trzeba było mieć zwierzę. No więc wyobraźmy sobie, że wybieramy się na ośle, bo wtedy nie było samochodów, tylko osła trzeba było mieć, jeszcze ciągnąć ze sobą jakoś barana, czy gołębie, czy coś. No było to dosyć skomplikowane i trudne. Więc stworzono możliwość, żeby wziąć pieniądze i tam na miejscu zakupić sobie coś na ofiarę. I zrobiono tam taki, wydzielono taki hipermarket, takie miejsce, gdzie można było sobie tam zmienić pieniądze. Tam były kantory, tam były różne butiki, w każdym razie takie jakieś miejsca, gdzie się handlowało. A wiemy, gdzie jest handel, tam jest przekleństwo, tam jest oszustwo, wyzysk, układy, lobby różnego rodzaju i inne rzeczy. Jezus zobaczył prawdę i to wszystko porozwalał. I co w tym wszystkim jest dziwne? Dziwne w tym wszystkim jest to, że ci ludzie nie protestowali, nie stawiali oporu, nie bronili się. Czyli dotknął ich we właściwy sposób i oni wiedzieli, że on mówi prawdę. Ale co ich dziwi? Co ich jakoś tak mocno uderza? W nas może w tym mocno uderza. Uderza nas, kochani, to, że oni zamiast się oburzyć, wezwać policję, czy zrobić z Jezusem porządek, powiedzieć złapcie go i wyprowadźcie stąd, zadają mu pytanie, jakim znakiem wykażesz się pośród nas, skoro takie rzeczy czynisz? Czyli inaczej, my wiemy, co robimy, tak, masz rację, ale kim ty jesteś, skoro to robisz? No właśnie. I Jezus wtedy mówi bardzo mocne słowa. Mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach ją odbuduję. I jest powiedziane wyraźnie, że mówił o świątyni swego ciała. Tak jak ty jesteś świątynią Ducha Świętego, bo Duch Święty w tobie mieszka, tak Jezus też, jego ciało też było świątynią. I moi drodzy, co się stało? Rzeczywiście ta świątynia została zburzona. Jezus wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów. Kochani, dlaczego my czcimy krzyż? Dlaczego w naszych domach wisi krzyż, a na przykład nie mamy figury Chrystusa zmartwychwstałego? Ktoś mógłby powiedzieć, no przecież Jezus zmartwychwstał. Po co? Ukrzyżowanie trwało tylko chwilę. Otóż, moi drodzy, to nam ma przypomnieć i pokazać, co robi grzech z świątynią naszego ciała. Jeżeli popatrzysz na krzyż, to zobaczysz skutki grzechu. My tego nie widzimy naszymi oczami, ale Jezus nam to pokazał. I w ciągu 3 dni odbudował tę świątynię. I daje nam udział w tym zwycięstwie. I w momencie, kiedy grzech cię dotknie, kiedy cię dopadnie grzech, polegniesz, zostaniesz sponiewierany w najgorszy z możliwych sposobów i nie widzisz żadnej nadziei. Podchodzisz pod krzyż, czyli przychodzisz do konfesjonału i w sakramencie pokuty, kiedy kapłan wypowie słowa, ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wtedy zostajesz odmyty krwią Jezusa i wtedy twoja świątynia zostaje odbudowana. Nietknięta święta. To jest takie proste i tak niesamowite. I tu jest, kochani, dla nas wielkie źródło nadziei. Nie ma takiego doła, nie ma takiej sytuacji, która by powiedziała, nie ma dla ciebie wyjścia. Nie ma. Chociażbyś miał grzechy jak Adolf Hitler, czy jak Józef Stalin. Jeżeli zrozumiesz, w co wlazłeś i będziesz żałował, przyjdziesz do Jezusa, On cię przygarnie i uczyni cię świętym. Kochani, to jest moc krwi Jezusa. Moc, której my tutaj doświadczamy i która przemienia nasze życie. I z tego, kochani, korzystajmy. I jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj Muszę to zrobić, ponieważ księża biskupi wystosowali list. Chodzi o przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Posłuchajmy. Światowe Dni Młodzieży w lipcu odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten sposób przeszłość spotka się przeszłością, a tradycja ze współczesnością. Punkt pierwszy. Czym są Światowe Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi z ojcowską miłością, wychodził im naprzeciw. Pamiętamy słowa: szukałem was, a wy przyszliście do mnie. Bardzo wam za to dziękuję. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od 30 lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata. Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, aby zaprosić was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wartości. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście bardzo ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla was początkiem niezwykłej przyjaźni z Jezusem. Tak jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia, święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, w krakowskich łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie. Trzeci punkt, nie tylko Kraków i nie tylko młodzi. Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności i różnorodności Kościoła, to, jak mówił święty Paweł, poważne duchowe zadanie. Aby Światowe Dni Młodzieży były owocne, potrzebne jest przygotowanie się pod kierunkiem pasterzy w diecezjach, parafiach i stowarzyszeniach. Punkt czwarty. Nie za 2 lata, ale już od dziś. W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca w Kościele, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania się w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli Światowych Dni Młodzieży, krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie, nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce, od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zaproszenie do współpracy. Przychodzimy do was, rodzice, wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi. Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży będzie dla was czasem odkrywania radości i dzielenia się świadectwem życia i wiary. Stajemy przed wami chorzy i cierpiący, jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania ich serc. Prosimy was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w pracę wolontariatu Światowych Dni Młodzieży i zaproście na tę drogę waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła. Pokornie też prosimy wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie domów i wsparcie materialne, aby młodzi ludzie, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc. I punkt szósty. Zawierzenie dzieła Światowych Dni Młodzieży wstawiennictwu świętych patronów. Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta siostra Faustyna. Tym żarliwym apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce przygotowujący się do Światowych Dni Młodych, a zwłaszcza zawierzamy ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich łagiewnik roznosi się na cały świat. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. i święta siostro Faustyno, módl się za nami. Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy. Wierzę w jednego Boga,